Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia Michał Gołkowski, Cyberpunk, tom trzeci. Czyta autor. Produkcja audioteka.pl. Wycie syren niosło się ponad nocnym Neosybirskiem. Odbijało od betonowych ścian wielopiętrowych bloków. Padający śnieg osiadał na dachach zaparkowanych jeden przy drugim samochodów. Pokrywał coraz grubszą warstwą asfaltowe chodniki i schodki do klatek. Gromadził się na pordzewiałych parapetach i przyklejał do szyb, za którymi tylko w nielicznych mieszkaniach jarzyły się jeszcze światła holoekranów. Starszy kapral Igor Stiepanowicz, znany szerzej jako Kulas, wyjął z uchwytu kubek z mocno gazowanym, a jeszcze mocniej słodzonym koktajlem witaminowym i pociągnął łyk. Skrzywił się. Mieszanka stała tam od rana. Chyba zaczęła już fermentować. Szeloba, śmieci, podniósł pojemnik. Wiszący pod sufitem mechaniczny pająk ożywił się. Jedno z ramion spłynęło w dół. Delikatnie wyjęło Kulasowi z ręki lekko już przeciekający styropianowy kubek i przeniosło do stojącego w rogu pojemnika na odpady. Sam gospodarz tej wysokotechnologicznej jaskini przeciągnął się. Przetarł twarz dłonią i spojrzał na komunikator. Dochodziła czwarta nad ranem. Przejechał na swoim mechanicznym wózku do zagraconej kuchni. Wyjął z nierówno pracującej lodówki porcję jedzenia w plastikowym opakowaniu i wrzucił do multiprocesora na program Turbo. Zabrał podgrzane danie, złapał jeszcze czteropak lemoniady. Monitory w dużym pokoju nadal pokazywały zmieniające się widoki z kilkunastu głównych stacji nadawczych miasta. Zakutani w kurtki reporterzy stali na tle płonących sklepów. Któryś właśnie zakrywał ucho dłonią, próbując przekrzyczeć skandowane przez tłum gniewne hasła. Za nim widać było, jak ludzie coraz mocniej spychają w tył kordon milicji, próbującej nie dopuścić ich zbyt blisko do witryn apteki. Sytuacja na innych ekranach wyglądała podobnie. Syberia 1 nadawała co godzinę zapętlone przemówienie gubernatora, który już poprzedniego dnia wzywał do zachowania spokoju i pozostania w domach. Pomniejsze stacyjki usiłowały obchodzić zakaz, wysyłając w co bardziej zapalne punkty metropolii drony i komentując ich transmisje zdalnie. Zamieszki trwały już trzeci dzień. Ludzie najpierw tylko protestowali, potem zaczęli się domagać. Kiedy władza zareagowała nerwowo, rozpoczęła się eskalacja napięcia. W tej chwili pozbawiony dostaw syntadrenalin Neosybirsk znajdował się niebezpiecznie blisko granicy zapaści. Kulas westchnął, zerwał folijkę z opakowania i zaczął dłubać wysłużonym, pogiętym widelcem w niejednolitej papce dania, które nijak nie przypominało zdjęcia z etykiety. Przeżuwając powoli z namaszczeniem, zaczął przełączać kanały. Tu nie, to też gówno warte, warczał do siebie, kręcąc głową. W końcu zatrzymał się na chwilę na wykresach spółek giełdowych. Zaznaczył kilka i dorzucił do obserwowanych. Potem odchylił się na swoim fotelu, założył ręce za głowę. W całej tej układance chaosu brakowało mu jednego, naprawdę ważnego elementu.
Oj, chudy, mruknął. Gdzie ty jesteś?
Przerywamy program, aby przenieść się do naszego specjalnego korespondenta. Olek, słyszysz nas? Halo? Jak państwo widzą, Olek Dwiński jest już na miejscu, ale mamy jakieś trudności z łączami. Niemniej, za jego plecami wyraźnie da się dostrzec łunę pożaru, który rzekomo udał się w kierunku miasta. Nie wiemy w tej chwili, jak liczna miała być kolumna samochodów i kogo konkretnie one przewoziły, ale zataczającego coraz szersze kręgi kryzysu dostaw. Jeśli potwierdzą się doniesienia o stratach, to można będzie śmiało założyć, że zakład Baryszewski, bez znaczenia, w tej chwili organy starają się ustalić, gdzie dokładnie mogą przebywać sprawcy, jednakże niejaki Aleksander H., znany szerzej w półświatku jako Chudy.
No i nie pogadaliśmy.
Saszka? Głos wyrwał mnie z bezcielesnej pustki, w której unosiłem się do tej pory. zawieszony gdzieś pomiędzy jawą a snem. Drgnąłem i chciałem się poruszyć, ale mięśnie odpowiedziały tylko tępym, wszechogarniającym bólem, który rozlał się palącą falą skurczów. Chyba zajęczałem. Nade mną przesunęła się konstelacja różnokolorowych, migających światełek.
Olga!
Wraz z oddechem z gardła uleciało szeptem jedyne imię, które miało w tej chwili znaczenie. Jestem tutaj, szary wilku. Spokojnie, nie ruszaj się. Boli, co? Czekaj, zaraz coś ci podam.
Olga.
Tak. Pamiętałem Olgę bardzo, ale to bardzo wyraźnie. Jej odwróconą ku mnie twarz, ten łobuzerski uśmiech i kosmyk włosów, który wyśliznął się z warkocza i spłynął jej na twarz. Brakowało jeszcze, żeby odrzuciła go w tył fuknięciem złożonych w rozgniewany dzióbek ust. Pamiętałem też juniora. A raczej to, co z niego zostało. Poszarpany, skrwawiony strzęp ludzkiej szmaty, leżący w kilku osobnych kawałkach na asfalcie. Tylko nie do końca byłem w stanie ogarnąć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy jednym a drugim.
Junior chciał mnie zabić. W zasadzie już mnie zabił, a pozostawał mu tylko strzał kontrolny.
Stał tam nade mną, mierzył z pistoletu i wtedy zjawiła się kobieta, a on przestał stać i mierzyć. W ogóle przestał być, szczerze mówiąc.
Ona coś powiedziała.
Tak, powiedziała, że musimy porozmawiać.
Tego?
Jeszcze byłem pewien. Tylko, że na tym się skończył mój interaktywny udział w scenie. Reszta była tylko wciśniętą pomiędzy poszczególne rozdziały gry, animowaną wstawką.
Ona. Ona? Czy może jednak Olga?
Nie byłem pewien. W ogóle nie byłem pewien, czy była to poszatkowana jak papier w niszczarce jawa, czy wyjątkowo spójny, ale psychodeliczny sen. Wsadziła mnie na mój motocykl, który podprowadziła na miejsce. Podepchnęła, mimo że jak silnik nie działał, to ja ledwie byłem w stanie ruszyć machinę z miejsca. Klasycznym plastikowym wężykiem zassała i uciągnęła benzynę ze swojego, dolała do pustego baku. Posadziła mnie na siodełku, w zasadzie przywiązała do kierownicy, żebym nie spadł po drodze. Spięła systemy nawigacji i jadąc przodem, poprowadziła na wirtualnej lince holowniczej. Tak, to była zdecydowanie najgorsza jazda mojego życia. Motocykl jako maszyna jest już wystarczająco przerażający, kiedy można samego siebie oszukiwać, że się nim jako tako steruje. A co dopiero, kiedy człowiek jest tylko pasażerem, a maszyna jedzie sama? Ulice rozmywały się w poziome smugi rozmazanych świateł. Neony zlewały w jeden ciąg oślepiająco jaskrawych linii. Światła uliczne migały bez sensu. Holoreklamy wyskakiwały na asfalt i sięgały ku mnie wirtualnymi rękoma. Samochody co chwila omiatały nas snopami jaskrawego blasku, który wwiercał mi się tysiącem wierteł pod czaszkę. Coś było nie tak z obrazem, bo widziałem zdecydowanie zbyt mało i zbyt płasko. Nie mogłem złapać głębi perspektywy ani ostrości, ale to był najmniejszy z moich problemów. Żołądek skręcał mi się w stalowy supeł, żółć podchodziła do gardła. Widziałem, jak na geometrycznej bańce baku na paliwo i przyklejonej do niego połaci siodełka rozbryzgują się i rozmazują w pędzie maszyny czarno-czerwone krople krwi. Mojej własnej krwi, kapiącej po trochu, ale stałym strumykiem z nie wiedzieć ilu ran, postrzałów oraz rozcięć płytszych i głębszych.
Było źle.
Serio było źle. Ze dwa razy po prostu urwał mi się film. Ocknąłem się, kiedy motocykl kładł się w zakręt, a ja prawie szorowałem kolanem po drodze.
Wolnie!
Chciałem zawołać, ale wiatr wcisnął mi słowa wraz z podnoszącymi się żygami z powrotem do gardła. W końcu znów pochłonęła mnie ciemność, a kiedy się obudziłem, byłem... tu.
Tylko gdzie do cholery było tu? Świat wokół mnie nadal wirował, ale wiedziałem, że leżę i to tylko błędnik szaleje, nie mogąc uspokoić się po wszystkim, co się działo. Pipikanie jakiejś maszynerii, kilka hologramów, na których nie mogłem skoncentrować wzroku. No i gdzieś tam, w tym chaosie czerni, była Olga. Nie tyle widziałem ją, ile czułem. Wyłapywałem nutkę jej zapachu. Słyszałem charakterystyczne drobne kroczki, kiedy krzątała się, brzękała jakimiś narzędziami i stukała w klawiaturę. Robiła coś, a ja po prostu leżałem. Czekając, no właśnie, na co? Oko znów zabolało, więc podniosłem rękę, żeby je potrzeć, ale ona chwyciła mnie za nadgarstek. Stanowczo odsunęła dłoń na bok. Nie dotykaj, Saszka. Nie rusz, bo popsujesz to, co już mi się udało naprawić. Paskudnie obrwałeś i boję się, że trzeba będzie... Olga! Zaharczałem. Spróbowałem się poruszyć. Przekręcić głowę tak, żeby ją widzieć. Poczułem i usłyszałem, jak coś trzasnęło. Po twarzy pociekł mi jakiś lepki płyn. Prawe oko zakłuło. No i masz. Samo się załatwiło. No dobra, koniec przerwy. Miło było. Dobranoc. Ej, nie, ja... Chciałem zaprotestować. Za późno. Ramię zapiekło, kiedy ciśnieniowy podajnik wstrzyknął mi w żyłę końską dawkę środka usypiającego. Świat znów zawirował. Zaczął się oddalać, znikać. Nade mną zapaliła się jeszcze konstelacja poligonalnych świateł lampy bezcieniowej, a potem... Potem nie było już nic. Obudził mnie ból. Koszmarny, straszliwy ból, zadawany wbitym przez powiekę w oczodół i skrobiącym od środka o kość skroniową zardzewiałym gwoździem z ostrym zadziorem na końcu. Rozchyliłem powieki, ale wtedy kaskada światła wlała mi się przez oczy do wnętrza głowy, rozniecając tam autentyczną pożogę. Wściekły, palący, rażący blask wypełnił całą dostępną mi przestrzeń. Przez ułamek chwili spopielając mój umysł, a potem nagle stracił intensywność. Uspokoił się. Ból pozostał, ale cofnął się gdzieś na granicę postrzegania. Zamrugałem, patrząc na ćmiące się pod sufitem LEDowe żarówki starego typu. Ostrożnie przekręciłem głowę w lewo, w prawo. Ała! Aha! Zesztywniały kark bolał koszmarnie. Czułem każde ścięgno, każde pasmo mięśni. No, ale chyba w ogóle żyłem. A to już był pewien sukces. Leżałem na mocno rozchwierutanym łóżku szpitalnym z metalowymi poręczami. Podpięty pod skłębioną plątaninę rurek, przewodów i innych końcówek. Po moich obydwu stronach u wezgłowia piętrzyły się maszyny, monitory i wyświetlacze, teraz w większości uśpione. Kilka kroplówek podawało płyny w co najmniej cztery różne punkty w lewo. Skonstatowanie tego wszystkiego zajęło mi dłuższy czas. Ile? 5 minut? Kwadrans? Godzinę? Nie wiem. Nadal miałem w żyłach kosmiczną ilość środka znieczulającego, więc oczy rozjeżdżały mi się i zamykały same. W końcu słabość zaczęła mijać, a ja poczułem, że nie tylko myślę o poruszaniu dłońmi, ale w ogóle nimi poruszam. Ostrożnie, powoli spróbowałem się podnieść. Nie za szybko, tak z rozwagą, żeby nie dopadły mnie zawroty głowy. Wreszcie usiadłem i skrzywiłem się, kiedy gwóźdź w oczodole drgnął i poskrobał czaszkę. No dobra, byłem nagi, przykryty tylko jakimś mocno upaćkanym krwią plenem. Część rurek chowała się pod nim. Względem co najmniej jednej miałem uzasadnione podejrzenia odnośnie do jej funkcji i miejsca, gdzie mogła się kończyć. Podniosłem pled, zajrzałem. Aha, a jakżeby inaczej. No dobra, Trzeba będzie to jakoś z siebie wyjąć. Nie. Powoli, dwoma palcami, krzywiąc się i sycząc z bólu, wyjąłem z najbardziej prywatnego miejsca każdego mężczyzny ten piekący, bolesny, krępujący i hańbiący kawał plastiku. Wreszcie odwiesiłem cewnik na bok, skuliłem się i załkałem cicho. Jedną po drugiej odłączyłem i odczepiłem pozostałe kroplówki, wlewy i elektrony. Już za trzecim razem zdołałem opuścić metalową barierkę łóżka. Zwiesiłem nogi i wreszcie stanąłem na betonowej podłodze. No dobra, początkowe przypuszczenia się potwierdzały. Byłem w chamskiej piwnicy, przerobionej na chałupnicze laboratorium i salę operacyjną. Stoliki, szafki, miski z płynem do dezynfekcji. Kuriozalna kombinacja nowiuśkiego, pachnącego sterylną świeżością high-techu oraz porzywiałych rupieci, ewidentnie branych hurtem z licytacji komorniczych albo wręcz kradzionych z przeszpitalnych śmietników. Noga za nogą przekuśtykałem w kierunku kibla. Piekło mnie koszmarnie po tym cewniku, ale zarazem miałem wrażenie, że chce mi się lać. W ogóle to byłem nagi, tak totalnie nagi, uświadomiłem sobie. Obandażowany, poopatrywany, poszywany i wysmarowany środkami dezynfekującymi. Chyba było mi zimno w nogi, więc czucie powoli wracało. Chciałem stanąć nad kiblem, ale rzeczywistość bujnęła się niepokojąco i zaczęła wirować, więc czym prędzej grzecznie usiadłem. Posiedziałem chwilę i jeszcze jedną chwilę. Rozejrzałem za papierem. No cóż, zawsze miło tak, kiedy zerwałem się nagle jak oparzony. Coś połaskotało mnie po jajkach. Podskoczyłem, przebierając nogami, zamachałem rękoma w powietrzu. Słabość napłynęła falą, przed oczami zrobiło mi się ciemno. Oparłem się o ścianę i powoli osunąłem po niej na ziemię, dysząc ciężko. Kurwa mać, w tym kiblu coś było. Coś się poruszyło. Coś tam przecież... Podczołgałem się bliżej i zajrzałem ostrożnie, czując jak w skroniach łomocze mi krew. W otworek zaraz pod wylotem z płuczki chowała się zwalniająca powoli obrotowa szczotka, natryskiwana wodą z dwóch bocznych dysz. Szczotka wjechała w ściankę muszli, zaślepka wsunęła się na miejsce. Klapa powoli zamknęła się sama, zostawiając mnie jak tego debila, klęczącego nago przed sraczem. Odczekałem jeszcze, ale nic się nie wydarzyło. Z trudem wstałem, mimo że prawa skroni oko łupały tępym, łomoczącym bólem. Podniosłem klapę, ostrożnie usiadłem jeszcze raz. Posiedziałem, powierciłem się. Okej, a jakbym spróbował wstać, to wtedy tym razem nie pozwoliłem maszynie naruszyć mojej przestrzeni intymnej, bo zerwałem się wcześniej. Niedoczekanie twoje. Jeszcze dupę sobie sam ja wytrzeć, ty zasrana kupo złomu. Zasrana kupo. Chrapliwie zaśmiałem się z własnego dowcipu. Ostrożnie podszedłem do umywalki. W odróżnieniu od kibla wyglądała na dość wiekową, raczej tradycyjną, ale ostrożności nigdy dość. Odkręciłem niedużym strumieniem wodę, żeby zwilżyć wyschnięte na wir usta, a potem spojrzałem w wiszące na ścianie lusterko. Owszem, wyglądałem mocno paskudnie. Opuchnięty, posiniaczony, z ponaklejanymi na pociętą twarz plastrami ściągającymi brzegi ran. Natomiast tego tu wcześniej nie było. Ostrożnie, z niedowierzaniem uniosłem rękę i dotknąłem miejsca, gdzie powinno być moje prawe oko. Teraz zamiast niego było, no cóż, było coś. I nie chodziło o opuchliznę, rozlanego na pół twarzy fioletowo-zielonego siniaka, ani liczbę szwów, bynajmniej. Teraz miałem tam jakąś przedziwną, lekko wyłupiastą konstrukcję z oksydowanego na czarno metalu, w której jarzyło się zielenią potrójne oko kamerki. Lekkie zaczerwienienia wokół wkrętów mocujących, Świeży strób w miejscu, gdzie obrzeże syntoskóry nie do końca dobrze się przyjęło i zespoliło z moją naturalną tkanką. Z gardła wydobił mi się ni to jęk, ni to skrzek. Nachyliłem się mocniej, przyłożyłem dłoń do twarzy i przeciągnąłem opuszkami po metalu. O kurwa! O kurwa! Zrobiłem krok do tyłu. Moje odbicie w pękniętym lustrze przesunęło się. Zbyt szybko, zbyt gwałtownie. Obraz eksplodował setką wykresów i podpisów. Kolory miotnęły się dziko, przechodząc w spektrum neonowej zieleni i fioletu. Ostrość nagle przekręciła się do rozmytych plam, a potem natychmiast skoczyła w drugą stronę, wyostrzając krawędzie widzianych przedmiotów tak, że można by nimi ciąć szkło. Wrzasnąłem, zasłaniając wszczep ręką. Chciałem chwycić się umywalki, ale mechaniczna proteza dłoni zacisnęła się zbyt mocno i porcelana strzeliła mi w palcach niczym lukier na cieście. Zatoczyłem się w tył. Machnąłem, chciałem czegoś złapać, ale straciłem równowagę. Poleciałem na plecy. Upadając, walnąłem o coś barkiem. Zabrzęczał metal. Posypały się z churgotem blaszane miski. Leżałem bezradnie, częściowo przyciśnięty metalowym stolikiem rodem z sali operacyjnej. Przebierałem rękoma i nogami, a świat wokół mnie płynął i tańczył. Sufit był to bliżej, to dalej. Widziałem każdy paproch na tynku, żeby zaraz odjechać na kilometr od niego tak, że lampa była nieledwie punkcikiem w ciemności. Szok powszczepowy. Typowa reakcja, kiedy organizm nagle rozumiał, że ma w sobie coś, co normalnie zidentyfikowałby jako ciało obce, ale to już nie było obce. Oddychaj, chudy. Oddychaj równo. To minie. To przejdzie, tylko... Zaharczałem. Zrobiło mi się niedobrze. Żółć podeszła gulą do gardła. Świat oddalił się jeszcze bardziej. Kolory spłynęły w spektrum zimnego fioletu. Mój mózg najwyraźniej zdecydował, że wystąpił krytyczny wyjątek o niemożliwym do spamiętania kodzie, a system zostanie awaryjnie zamknięty. Jeśli mam ochotę, zawsze mogę skontaktować się ze sprzedawcą albo zadzwonić na linię obsługi klienta, podając... Po raz kolejny odpłynąłem. Obudziłem się, czując, jak koszmarnie boli mnie stłuczona dupa. Drżąc z zimna, wygrzebałem się spod stolika. Zrzuciłem na ziemię metalową miskę pełną jakichś narzędzi chirurgicznych. Na nogach jak z waty wróciłem do swojego łóżka. Nakryłem się zdecydowanie zbyt cienkim pledem i naciągnąłem go aż pod sam nos. Kurde, gdzie ja byłem? Co się w ogóle stało? Jeszcze raz sięgnąłem ręką ku twarzy. No tak, nadal tam była. Twarda skorupa poliwęglanu natryśniętego na stal. W niej wypukła półsfera niby oka. Kurwa! Zajęczałem. Miałem implant. I to centralnie na twarzy. W dodatku jeden z tych, które wcale nie próbowały udawać ani kształtów, ani faktury, czy koloru ludzkiego ciała. Po tylu latach unikania tego gówna w końcu na mnie przyszło. Z drugiej strony sytuacja była, oględnie rzecz ujmując, nadzwyczajna. Rękę mi zrobili w warunkach bojowych i ją też nie dla durnej zachcianki dostałem. Odleżałem się trochę, zagrzałem, postanowiłem znów wyjść z łóżka. Zawinąłem się w koc i zacząłem jak jakiś współczesny rozbitek, kawałek po kawałku eksplorować tych kilkanaście metrów kwadratowych powierzchni. To miejsce było jakimś podziemnym bunkrem albo kawałkiem laboratorium. Zero okien, niskie, beczkowate sklepienie, dosłownie ta jedna salka, nieduży przedsionek, kibel i tyle. Wszędzie pełno zaczepów i punktów montażowych, gniazda zasilania i wyprowadzone ze ścian wiązki kabli. Widać, że Olga nie urządziła tego ani w tydzień, ani w miesiąc. Toaleta była o dziwo ultranowoczesna. Piękna, ciśnieniowa kabina prysznicowa, zupełnie niepasująca do poobtłukiwanych kafelków chromowane baterie z ceramicznymi kurkami. Świeżusieńkie, pachnące cytrusami ręczniki na zardzewiałych uchwytach. Wygodna, jakkolwiek minimalistycznie jednoosobowa leżanka. Jak pokój hotelowy, przygotowany na okoliczność końca świata. A, no i oczywiście stała też pod ścianą pancerna szafa, od której niósł się znajomy, niemalże miły zapach smaru do broni. Otworzyłem z pewną nadzieją. No cóż, w większości pusto. Za to leżał tam na półce mój pistolet, obok niego kilka pudełek amunicji. A na dole pachnącej zdecydowanie kobiecymi odświeżaczami powietrza szafki znalazłem w czarnej sportowej torbie komplet ubrań. Rozerwałem folię, wytrząsnąłem parę solidnych, drelichowych spodni. Wyłuskałem gacie i grube skarpetki, czym prędzej zakryłem swój wstyd. Jak się ma spodnie na dupie, to nagle człowiek nie jest aż tak strasznie nagi. Jeszcze porządne, taktyczne buty i w ogóle poczułem się jak król życia. Kliknięcie w aktywator, inteligentna odzież dopasowała się do mnie rozmiarem. Nie muszę chyba mówić, że wszystko było nówka sztuka, najlepsza jakość. Prosto ze sklepu. O, to co? Zamruczałem, wyciągając pakunek z samego dna. W pierwszej chwili zrobiło mi się gorąco. Potem zimno. Potem sam nie wiem jak. To była moja klimakurtka, ale zarazem też nie była. Piękna, stara, poczciwa, wysłużona klimakurtka z Legii Cudzoziemskiej zamieniła się w nową, niemalże lśniącą klimakurtkę. Co gorsza, zamiast rasowego, stylowego, wypłowiałego khaki, była teraz w odcieniach bieli, szarości i czerni, nakładających się na siebie plątaniną geometrycznych plam. Była moja, bo od środka widać było wypłowiały stemple i ledwie widoczny, zrobiony tyle lat temu napis markerem. Iwan Koniew, mój alias na czas służby. No i teraz patrzyłem i sam nie wiedziałem, czy mam się cieszyć, czy płakać. W sumie, obiektywnie, ciuch wyglądał zajebiście. I na pewno się lepiej zleje z tłem. Gdziekolwiek zrobili renowację, był to kawał doskonałej, rzemieślniczej roboty. Nawet połatali mi dziury przestrzelin. Wymienili byle jak połączone rurki i wiszące pod rękawem nieco już przetarte przewody. Olga, szepnąłem, coś ty najlepszego zrobiła. No tak, bo przecież to ona musiała za to odpowiadać. W sensie za to wszystko. Nie tylko za jednoczesną wandalizację i ulepszenie mojej kurtki, ale też za implant, poskładanie mnie, poszywanie i w ogóle większość rzeczy, o których nie miałem w tej chwili siły myśleć. Naciągnąłem na grzbiet termoaktywną koszulę, narzuciłem kurtkę. Jak tylko zapiąłem suwak, od razu zamruczała przyjemnie i złapała temperaturę. Pewnie i dysze przeczyszczone i akumulatory wreszcie wypoziomowane. No dobra, zajebiście. Ale co dalej? Zacząłem myszkować po pomieszczeniu. Aparatura medyczna, sterylizatory, wyparzacze, zapas nici i igieł, kilka skanerów. O, była i lodówka, a w niej prostokątne opakowanie sushi. Z doklejonej na wieczku karteczki spoglądała na mnie narysowana mazakiem uśmiechnięta buźka i podpis: smacznego. Zaburczało mi w brzuchu, więc nie zastanawiając się szczególnie, wziąłem pudełko. Klapnąłem na mocno wysłużony fotel przy stoliku w rogu i zacząłem pałaszować zawartość. Bez specjalnej nadziei kliknąłem włącznikiem stojącego na blacie holowizora. O dziwo, rozjarzył się. Z rzutnika wypłynął obraz, wraz z nim pojawił się dźwięk. Ekipy dochodzeniowej, jak widać za mną, dogaszanie pożaru nadal trwa. Nie udało się jeszcze ustalić dokładnej liczby ofiar, natomiast źródła milicyjne już w tej chwili mówią, że w zakładzie mogli znajdować się niewinni ludzie, prawdopodobnie zakładnicy. O ile nic się nie zmieni, to... Kliknąłem kolejny kanał. Strumień zaszumiał, złapał inną stację. Trwających kolejną noc niepokojów. Jak widać na zdjęciach, element kryminalny atakuje apteki i punkty zaopatrzenia medycznego, licząc najwyraźniej... Klik. Już dzisiaj. Profesjonalny system do utrzymania higieny jelita grubego w warunkach domowych. Jako jedyny na rynku wyposażony w ciśnieniowy... O kurwa, czym prędzej, klik. Jednym z wyżej postawionych funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Podczas wczorajszej konferencji gubernator zapewnił, że sytuacja... Klik.
spalonych samochodów i innych środków transportu. Rejon Leniński nadal jest niespokojny, zaś biuro gubernatora zdecydowało o wysłaniu w punkty zapalne jednostek prewencji, które...
Klik. Dźwięk ścichł. Został tylko obraz. Sapnąłem ciężko i odchyliłem się w tył na oparciu. Ja pierniczę. Nie było mnie w mieście, no... 4 dni, jeśli wierzyć wyświetlanej w rogu dacie. A tam już szalała autentyczna apokurwalipsa i Armagedon. 4 dni. Kawał czasu w sumie. Musiała mnie karmić przez rurkę. Stąd to bolałe, piekące gardło i takie, a nie inne wypróżnienia. Powoli z tym sushi, bo jak mnie przegoni, to... No, to nawet automatyczny kibel nie pomoże. Zwlokłem się z krzesła. Przyniosłem sobie wody przepuszczonej przez baterię filtrów i znów włączyłem dźwięk. Trzeba będzie nadrobić wiadomości, żeby w ogóle wiedzieć, co się dzieje. Wszystkie służby miejskie. Korki nadal utrzymują się w centrum, gdzie rano doszło do kolizji, w której poszkodowanej zostało...
No dobra. Przede wszystkim spadł śnieg. Co samo w sobie było dopustem Bożym i pierwszym krokiem na drodze do totalnego chaosu i anarchii. Ludzie jeździli jak niespełna rozumu. Połowa oczywiście nie miała opon zimowych, druga nie zorientowała się, że może być ślisko. Rok w rok ta sama śpiewka.
Zabrano pod eskortą służb mundurowych. W tej chwili wszystkie zakłady produkcyjne zostały wzięte pod osobistą kuratelę gubernatora, co pomoże zapobiec w przyszłości...
Śnieg spadał co roku, tylko że przeważnie nieco później, bo w grudniu. Jak już spadł, to zazwyczaj leżał do lata, rozmarzając w słoneczku, zamarzając nocą i zbierając cały zimowy syf. Wypadki, awarie sieci ciepłowniczej, zerwane linie napięcia, zatkane wywiewy powietrza. To dopiero się zaczynało.
Jak już informowaliśmy we wcześniejszym wydaniu, Neosybirsk znajduje się na skraju wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Wzmocnione patrole...
Rzecz jasna, wiadomości w strumieniu były warte tyle, co wszystkie nasze media w całej federacji. Ich reporterzy w dupie byli i gówno widzieli, tempo czytając z holoprompterów to, co im pisali w redakcji. Natomiast nawet z ich chaotycznych, szarpanych, opartych w większości na domysłach i plotkach relacji, wyłaniał się obraz, na podstawie którego ja, znający nasz półświatek od, że tak powiem, kuchni strony, mogłem wyrobić sobie pewien pogląd na sytuację. Wszystko wskazywało na to, że jednym przyciśnięciem guzika, no dobra, dwoma, bo na pilocie od ładunków dwa guziki były, udało mi się rozpętać w Neosybirsku miniaturową wojnę. Miasto zostało bez syntadrenaliny. Tak totalnie, zupełnie bez jakiegokolwiek liczącego się źródła dostaw tej zbawiennej substancji. Cokolwiek było na rynku, co tylko były w stanie wydusić z siebie pozostałe zakładziki i fabryczki, od razu rekwirowały służby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i woziły pancernymi, uzbrojonymi konwojami do klinik i szpitali. Nie trzeba mówić, że cena mililitra na czarnym rynku pewnie poszybowała totalnie w kosmos. Dilerzy zniknęli z ulic, bo przecież każdy byłby gotów wpakować im kulkę tylko po to, żeby przywłaszczyć sobie towar. Z kolei ćpuny zaczynały atakować apteki, gdzie czasami można było znaleźć tańsze zamienniki. Na filmikach podsyłanych do redakcji serwisów i portali zdarzało się widzieć stopklatkę z mniej lub bardziej znajomą twarzą. Raz i drugi gotów byłbym przysiąc, że słyszałem czyjś głos w tle. Słowem, miasto płonęło, a ja siedziałem w piwnicy. Kurwa mać, zawarczałem, wyłączając holoprojektor. Przeszedłem się w te i we w te, wypiłem jeszcze wody, odlałem się. Nie miałem klaustrofobii. Bynajmniej. I wcale nie przeszkadzało mi to, że nie wiem, gdzie jestem. W zasadzie to nawet mogłem dopatrzyć się pewnych zalet w tym, że byłem tu zamknięty. Byłem? Przekręciłem tkwiące w pancernych drzwiach dwa elektroniczne klucze. Nacisnąłem klamkę. O dziwo, nie były nijak inaczej zamknięte. Zaczęły się uchylać. Z zewnątrz od razu powiało chłodem. Zajrzałem do niewielkiego przedsionka, pokiwałem głową. Drugie, takie same, prowadziły pewnie na zewnątrz, gdziekolwiek to zewnątrz było. Nie widziałem tu żadnych kamer ani nic podobnego. Gdziekolwiek więc była Olga, nie miała pojęcia i nie mogła sprawdzić zdalnie, w jakim jestem stanie. Skoro mnie zostawiła tak, jak jestem, to pewnie uznała, że sobie poradzę. Pora więc była zacząć sobie radzić. Dokończyłem sushi, zapijając sporą ilością wody i myśląc intensywnie. Ewidentnie mnie tu schowała, bo w normalnym szpitalu by mnie wykończyli od razu. Albo nawet jeszcze w karetce podali pawulon i witaj smutku. Kto? Ktokolwiek. Oni. Żydzi, cykliści i masoni. FSB, Zarnicki, Taran, Waliera. Nieważne. Wrogów miałem pod dostatkiem. Tylko, że co? Miałem tu siedzieć? No, w sumie mogłem się ukrywać do końca dni swoich. Trzymać głowę nisko, nie wychylać się, czekać, aż Olga wróci, skądkolwiek wraca i przywiezie jej chińszczyznę w plastiku. Fajnie by było, gdyby wróciła swoją drogą. Miałem co najmniej kilka pytań, które cisnęły mi się na myśl, aż proszących się o odpowiedź. Na dobry początek? No cóż, na dobry początek chciałbym się dowiedzieć, co do kurwy robiło na moim implancie twarzy wpisane w odwrócony trójkąt H. Aha, właśnie H. Ha, kurwa. H czytane cyrylicą, czyli N. N jak w nazwie Nowatek, korporacji, która była gdzieś tam, w samym centrum, odpowiadającej za wszystkie moje kłopoty konstelacji. Zaraz obok nazwiska Akułowa. Na logikę rzecz biorąc, skoro Olga mnie składała, to musiała mieć dostęp do ich sprzętu.
Zresztą pracowała u nich do cholery. No więc dlaczego?
Ścisnąłem głowę i skrzywiłem się, kiedy skroń zapulsowała gwałtownym, ostrym bólem. Nie myśl tyle, chudy. Na myślenie przyjdzie czas potem. Na spokojnie. Kiedy porozwiązujemy nieco bardziej palące kwestie i zajmiemy się losem najbliższych. Takich jak chociażby Kusto. Cholera. On gdzieś tam był, u Olgi. Czy opiekowała się nim? Na pewno. Czy wystarczała mi ta świadomość? Nie. Zarówno on, jak i ona mogli mieć przeze mnie konkretne nieprzyjemności. Bo ta dziewczyna przecież dla mnie wystąpiła przeciwko swemu mocodawcy. Przeciwko wszechmocnej grupie Nowatek. Przeciwko bezlitosnemu Zarnickiemu, którego braciszka pewnie próbowali teraz poskładać z kawałków ludzie koronera. Oczywiście on nie wiedział, że należy zapisać to na jej konto. Pewnie zupełnie niesłusznie przypisywał tę wątpliwą zasługę mnie. Co nie zmieniało faktu, że cała sytuacja była mocno niefajna. Wyglądało na to, że musiałem po prostu stąd wyjść. Zostawić łóżko, wysokotechnologiczny sracz i spokojną wegetację rehabilitanta, żeby ogarnąć syf, który częściowo sam rozpętałem w Neosybirsku. I to wyjść teraz, jak najwcześniej, dopóki nikt z wierchuszki Nowatek jeszcze nie zadał Oldze wprost, zupełnie naturalnego, niewinnego pytania. Ej, pani laborantko, a nie wiesz przypadkiem, gdzie jest pan kapitan Chudowiec, z którym przecież ostatnio sypiasz? Oczywiście mogła skłamać. Miałem graniczącą z pewnością nadzieję, żeby skłamała, szczerze mówiąc. Ale coś tak czułem, że każde takie kłamstwo byłoby dla niej równoważne z dalszym ryzykowaniem życia. Jej życia, oczywiście. Moje życie było gówno warte. Już dawno się z tym pogodziłem. Jak się wstępuje do wojska, to człowiek zaczyna uwzględniać śmierć jako normalną, codzienną zmienną w rachunku zysków i strat. Natomiast w tej chwili moje życie nie należało tylko do mnie. Gdzieś tam byli ludzie, za których, chcąc nie chcąc, wziąłem odpowiedzialność, których wplątałem w cały ten burdel, a teraz, z ich punktu widzenia, po prostu sobie zniknąłem. I nie chodziło nawet o tych, którzy mieli szansę dać sobie radę sami, jak chociażby cesarz. Ten Zawsze na cztery łapy spadnie. Chociaż przyznam, że nie zazdrościłem mu położenia. Ale moja ekipa? Gleb? Dienia? Świeżo zwerbowany i od razu rzucony na głęboką wodę Leonid? Ciemne jak stymulant w rogu, mierne, bierne, ale wierne ciućmoki spod bloku? W końcu Mykoła, który odjechał w siną dal na cysternie pełnej ukradzionej synty. Chociaż o niego się nie bałem, bo skoro umówiliśmy się, że będzie czekał, to po prostu będzie czekał. Gorzej z tymi, co na niego w tym czasie wpadną. No i Kusto, od którego tę przydługą rozkminę zacząłem. Kusto, który pewnie tęsknił za mną tylko trochę mniej niż ja za nim. Tak czy inaczej, miałem zbyt wiele tematów, które należało ogarnąć, żeby tu dalej kisnąć. Gdzieś tam, w szeroko rozumianym świecie, było zbyt wielu ludzi i zwierzaków, których związał ze mną los. Większość, owszem, żywiła nadzieję, że nie żyje. Niektórzy być może liczyli na to, że jest inaczej. Miałem szczery zamiar poważnie rozczarować tych pierwszych i zrobić konkretną niespodziankę drugim. Nabrałem głęboko powietrza. Wypuściłem powoli z sykiem. Tak, nadeszła pora, by podjąć naprawdę ważną decyzję. W związku z czym po raz kolejny poszedłem się odlać. Obmyłem twarz, patrząc z dezaprobatą i zaciekawieniem na implant. Czułem, że gdzieś tam, pod spodem, jest moje oko, bo nawet chyba mogłem mrugnąć. Znowu mi popłynęły kolory, ale wysiłkiem woli skręciłem spektrum z powrotem do normalnego. Pamiętam, jak się do soczewki bojowej przyzwyczajałem. To też było podobnie. No i co, chudy? Warknąłem do pękniętego lustra. Co zrobimy? Moje odbicie wzruszyło ramionami. Wydeło pogardliwie policzki. No jak to co? Odparło. Ogarniemy ten burdel, który po nas chwilowo został. Ogrodzimy dobrych, przykładnie ukażemy złych, wyrównamy rachunki i takie tam, co to mężczyzna przynajmniej raz w życiu powinien. Odnajdziemy miłość życia i cysternę syntadrenaliny. No i jeszcze psa. I psa, oczywiście. Bez psa ani rusz. No dobra, spoko. Ej, ale ty wiesz, że tamci goście to naprawdę grube ryby. Może jakbyśmy odpuścili i przeczekali, to nie ma chuja. Ja nie odpuszczę. Pokręciłem głową. Jak ty chcesz, to sobie tu zostań w tym lustrze. Ja nie będę leżał w mule na dnie. Nie ten styl, nie ten charakter, nie ten rocznik, jeśli chcesz. Ty chudy, ale weź, uważaj. Wiem, rozumiem. Dam radę. Poza tym, nie takie sztuki już się wyciągało. Wiesz, jak się łapało kiedyś duże ryby? Wtedy, jak jeszcze było co łapać? Jak? Moje odbicie przechyliło głowę z nieudawanym zainteresowaniem. Wytarłem ręce, w pachnący cytrusami ręcznik. Odwiesiłem na uchwyt i wyszedłem z kibla. Wybrałem sobie z torby podgrzewane rękawiczki, które od razu podpiąłem pod przewody zasilania w rękawach kurtki. Naciągnąłem na głowę czapkę. Upchnąłem amunicję po kieszeniach. Wsunąłem pistolet do kabury pod pachą. Zapiąłem suwak klima kurtki. Odbicie nadal patrzyło na mnie z toalety, gdy otworzyłem drzwi, a potem uchyliłem te na zewnątrz. Zawiało chłodem. Kilka wirujących płatków śniegu spłynęło po prowadzących na górę schodach. Na żywca, rzuciłem, a potem wyszedłem w ciemność neosybirskiej zimy. Po raz kolejny zaskoczyła drogowców. Służby miejskie twierdzą, że odśnieżanie ulic przed zakończeniem opadów nie ma sensu. Jednak należy zastanowić się... Łączymy się z naszym korespondentem, który... Tak... Ojej, jak państwo widzą, sytuacja jest nadal niespokojna. Wracamy oczywiście do studia, mając nadzieję, że nasza ekipa poradzi sobie. Trzeba przyznać, że niedawne niepokoje... Automatyczne roboty odśnieżające. Posypka antykoagulacyjna. Kolce na podeszwy, rękawy nieprzemakalne, podgrzewane wkładki. Zamów już dziś, odbierz specjalny prezent. Biuro gubernatora twierdzi, że wszystko jest już w porządku. Nie ma jednak dowodów na to, że sprawcy... Każdy, rozumie pani? Dokładnie każdy. Prędzej czy później. Bez wyjątków. O dziwo, kryjówka Olgi nie znajdowała się w już znanych mi opuszczonych ruinach za miastem, a na dalekich obrzeżach lenińskiego rejonu. Schodki na górę wyprowadziły mnie najpierw do solidnego, żelbetowego korytarzyka, a potem ku jednej z na wpół zwalonych do budówek przy spalonej hali produkcyjnej. Wyjrzałem ostrożnie na zewnątrz, nadal nie mogąc przywyknąć do co rusz włączających się w protezie trybów widzenia. Można było tu dojechać prawie pod same drzwi. Zresztą znalazłem stojącego w równie pancernym mikrogarażu Porschenia. Solidna siatka z drutem kolczastym broniła dostępu z zewnątrz. Na niej zobaczyłem wywieszki. Uwaga, własność prywatna, obiekt ochraniany. Jeden z kluczy pasował do bramy, więc wyjechałem na zewnątrz, próbując wydostać się z pomiędzy starych zakładów produkcyjnych. Trochę zajęło mi błądzenie pomiędzy magazynami i pustymi garażami dla ciężarówek. Raz władowałem się na teren jakiejś podstacji energetycznej. Dobre miejsce w sumie. Trochę ruchu w okolicy, ale nikt nie zauważy pojedynczego człowieka, sunącego sobie na motocyklu. Szczególnie sunącego aż tak powoli, jak robiłem to teraz ja. Łyse opony ścigacza ślizgały się po warstewce lodu. Maszyna zarzucała na byle nierówności, a ja jechałem z duszą na ramieniu. Wachy miałem, co kot napłakał. Wyświetlacz na kasku cały czas pipikał. Uzupełnij paliwo, poziom krytycznie niski. Aż mi się włączyło odliczanie i modliłem się w skrytości ducha, żeby starczyło tych wciąż ubywających metrów do najbliższej stacji benzynowej. Wreszcie wytoczyłem się na większą ulicę. Tam już przynajmniej od czasu do czasu jeździły odśnieżarki i było czymkolwiek sypnięte. Gówno nie zimowe opony, zamruczałem, zajmując chwilowo należne mi miejsce na skraju prawego pasa. Wyprzedzało mnie dosłownie wszystko, łącznie z ciężarówkami i wozami zaopatrzenia. Błoto leciało spod kół samochodów wprost na mnie. Zalepiało szybę, brudziło przełączniki. Ach, jak bardzo zatęskniłem w tej chwili do mojego starego, poczciwego Merca. Pomszczę go. Powziąłem żelazne postanowienie na podjeździe do rzęsiście oświetlonej stacji benzynowej. Normalnie będę się mścił za śmierć ukochanego samochodu. Było już bliżej wieczora niż popołudnia, więc ruch powoli się uspokajał. Tutaj stał dosłownie jeden samochód. Zawinąłem pod dystrybutor. Z pewną ulgą i dużą dawką bólu zsiadłem z motocykla. Ała, ała, ała. Jednak bolało mi i ciągnęło wszystko. Wywołałem w komunikatorze panel płatności, sprawdziłem dostępne środki i z ciężkim westchnieniem zdjąłem pistolet z dystrybutora nie aż tak ultraoktanowego paliwa. Degradacja na drabinie społecznej. Zalałem pod korek. Od razu obmyłem maszynę myjką ciśnieniową i poszedłem zapłacić. Hot dogi, wrapy i falafele patrzyły na mnie kusząco z podgrzewanej półki szklanej lady, ale ja tylko twardo łykałem ślinę. Jeszcze przyjdzie wasza pora, syntobiałkowi przyjaciele. 227,52. Paniusia za kontuarem nawet nie zaszczyciła mnie spojrzeniem zmęczonych, znudzonych oczu. Gotówka? Chip?
Chip.
Podsunęła mi terminal. Przytknąłem nadgarstek. Piknęło. Coś się zmieniło na jej holoekraniku. Dziewczyna aż drgnęła. Wyraz sennej nudy w okamgnieniu uleciał z jej twarzy. Strzeliła oczami na mnie, potem gdzieś w bok, w kierunku zaplecza. Otworzyła i zamknęła usta. Przełknęła nerwowo ślinę.
Coś nie tak? Bo jak coś, to mam gotówkę.
Sięgnąłem do kieszeni.
Nie. Może zaproponuję panu coś jeszcze. Płyn do spryskiwaczy zimowy?
Motocyklem jestem.
Kanapkę w specjalnej cenie. Dwie ze wszystkimi dodatkami za cenę jednej.
No kurde, to był niezły deal, ale co ja z nimi zrobię? Przecież nie będę bez trzymanki jechała, na fotelu pasażera nie położę. Nie, dziękuję.
Już chciałem odejść, ale ona zawołała mi w ślad.
Dowolny napój ze zniżką. Kawa premium?
Machnąłem tylko ręką, wyszedłem przez rozsuwane drzwi. Co, ona zakochała się we mnie nagle? Wsiadłem na maszynę, odpaliłem silnik. Odjeżdżając, kątem oka zarejestrowałem jeszcze, jak gestykulując intensywnie, rozmawia z typkiem w czarnym uniformie ochroniarza, który właśnie wyszedł z zaplecza. Co jest do kurwy? Wyprowadziłem motocykl na trasę. Wstukałem w nawigację adres. Były sprawy ważne i ważniejsze. A ja musiałem przede wszystkim zobaczyć, co w trawie piszczało, jak mnie nie było, i w ogóle pokazać mojemu wąskiemu wycinkowi półświatka, że żyję. Zadzwonić do Olgi i dopytać, co się tak w ogóle stało i o co w tym wszystkim chodzi. Przede wszystkim zadzwonić do niej, bo położyłem się nieco zbyt nisko w zakręcie. Koło straciło przyczepność, więc od razu zwolniłem i wyprostowałem maszynę. Jak tu jeździć? Jak żyć? Przecież wlokąc się w tym tempie, to zanim nawet do Kulasa dojadę, będzie już noc. Potem jeszcze do cesarza, wytłumaczyć, co się stało. Nie. Najpierw do Mykoły. A w zasadzie to najpierw do Olgi. Albo wręcz nie dokończyłem myśli, bo za mną rozbłysły błękitem lampy radiowozu. Zjechałem na bok i przyhamowałem, chcąc ich przepuścić, ale oni też zwolnili. Czy co, do mnie? Sarknąłem, kręcąc głową. Kurwa, przecież się nie wywróciłem, nie? Drogi wam nie zajechałem nawet. Mam przecież opony zimowe. Może zapomniałem jakiegoś przeglądu? Faktycznie coś mi w zeszłym tygodniu wybiło jakieś powiadomienie, ale że co, że od razu tak? I to nie patrolówka drogowa, a normalne gliny? Zatrzymałem się w zatoczce. Tamci stanęli kawałek za mną. Już miałem zgasić silnik, ale tak mnie tknęło, coś się nie spieszyli do wysiadania. Patrzyłem na nich w lusterku. Niemalże czułem, że gapią się na mnie. W piersiach narastało jakieś takie złe podejrzenie. Zachrobotał, zaskrzeczał zamontowany na wozie głośnik. — Tu milicja! Proszę wyłączyć pojazd i zsiąść z motocykla. — Proszę trzymać! — Może jeszcze się wypiąć i wazeliną posmarować — warknąłem, mimo wszystko sięgając do wyłącznika. — Ręce nad głową! — O kurwa! Kurwa jego jebana mać! Noga sama depnęła bieg, ręka skręciła manetkę gazu bez mojego udziału. Porszeń ryknął silnikiem, strzelił błotem spod tylnego koła i skoczył w przód, niemalże zrzucając mnie z siodełka. Prawie wpadłem w zwaloną na pobocze zaspę z lodowaciałego śniegu. Miotnęło mną dla odmiany w drugą stronę na plastikową osłonkę zatoczki. Szarpnąłem kierownicą w bok. Jakimś cudem dałem radę wysterować na prostą. Radiowóz wypadł na drogę zaraz za mną, rycząc syreną i oślepiając mnie migoczącymi na dachu i zderzaku światłami. — Co jest? — myślałem gorączkowo, kładąc się jak najniżej. — No co to w ogóle jest? Jakie ręce do góry? Jaki radiowóz? Skąd? Ryzykując zdrowie i życie, dokręciłem gaz do dechy. Motocykl wyciął niczym kula z karabinu. Przemknąłem po prawej stronie ciężarówki, prawie wbiłem się w tył osobówki, cudem ominąłem zmieniający pas autobus, zaryzykowałem zerknięcie w lusterko, byli tam za mną i wcale nie zamierzali odpuścić. Widziałem, jak z platformy na ich dachu zerwał się migający lampami dron, który od razu pochylił się i wystrzelił w moim kierunku. Kurde, jak ten się do mnie przyczepi, to go nie zdołam zgubić. Szybkie przeskoczenie za kolejną osobówkę, jeszcze jeden poślizg, kiedy opony na chwilę popłynęły w warstwie mokrego śniegobłota, a potem zjazd ku prawej. Kurwa, pędziłem zdecydowanie, ale to zdecydowanie za szybko na ten wiraż. Gwałtownie zjechałem do prawej. Koła znów zatańczyły, ale jakimś cudem udało mi się utrzymać tor jazdy. Klakson zepchniętej na bok osobówki odezwał się w uszach bolesnym wizgiem, ale ja już położyłem się w ślimaka serpentyny. Zasrany dron pościgowy trzymał się zaraz za mną. Migotał lampami i pewnie wył syreną, ale nie słyszałem go nawet. Dosłownie czułem, jak tracę przyczepność, a siła odśrodkowa coraz mocniej wyrzuca mnie ku żelaznej barierce. Już połowa zjazdu, już 3/4, jeszcze kawałek. Prosta! Coś przewaliło się nade mną i wokół mnie z ogłuszającym hukiem, łomotem i churgotem. Na chwilę zrobiło się zupełnie ciemno, błoto bryznęło mi na przyłbice kasku, prawe kolano skrobnęło o asfalt. Odruchowo nabrałem tchu, zacisnąłem powieki, a potem postawiłem motocykl do pionu. Sięgnąłem ręką do szybki, wytarłem ją. Przed sobą miałem zad ogromnej ciężarówki z pełną pni ściętych drzew naczepą, za którą ciągnął się siwobury obłok rozpylonego błota, a z jej prawej burty powoli odrywały się kawałki roztrzaskanego drona. Co, ja wpadłem pod nią? Przejechałem pod naczepą? Prześliznąłem się między kołami? Kurwa mać. Pewnie już nigdy miałem się nie dowiedzieć. Szczerze, nie chciałem wiedzieć. Udało się. Tylko to się liczyło. Zjechałem najbliższym zjazdem w bok. Poprowadziłem motocykl w plątaninę pomniejszych uliczek i blokowisk nowodzierżyńskiego rejonu. Byłem brudny jak nieboskie stworzenie. Serce mi waliło niczym młot pneumatyczny. Co tam się, do cholery, odjebało? I dlaczego mi tak świszczało w kasku? Schowałem się pomiędzy ciemnymi pudełkami domów, zjechałem pod ścianę i zgasiłem motocykl. Zsiadłem, praktycznie spadłem z siodełka. Oparłem się o zimny beton. Trzęsącymi się rękami dałem radę za trzecią próbą odpiąć kask. Zerwałem go z głowy i odetchnąłem z ulgą. Spojrzałem na podłużne pęknięcie. Ostrożnie przesunąłem palcem po sferycznej pokrywie niemalże fabrycznie nowego kasku. Dotknąłem poszarpanych krawędzi wyżłobionej w nim, wyrwanej podłużnej dziury. Odruchowo przesunąłem ręką po głowie. Ale ta na szczęście była cała. Były dwie możliwości. Obydwie niedorzeczne. Albo przydzwoniłem głową we wspornik resor czy inną śrubę w podwoziu ciężarówki, pod którą jednak chyba przejechałem w ślizgu. Albo do mnie strzelili i prawie trafili. Kula tylko musnęła kask, żłobiąc w nim podłużną bruzdę. O, w dziką jebaną mordę jeża, czymkolwiek taki jeż był. Zrobiło mi się cokolwiek słabo. Soczewka bojowa i wszczep oka odpaliły się jednocześnie. Blokowisko zatańczyło dziwacznymi kolorami. Zobaczyłem w spektrum termowizji, jak ciepło ucieka przez nieszczelne okna, a stojący do tej pory w ciemnym kącie klatki i prawie niewidoczny typ posuwa klęczącego przed nim kogoś, miałem nadzieję, że kobietę, w usta. Strzelali do mnie. Samo zjawisko nie było niczym niecodziennym, a w kontekście ostatniego miesiąca rzekłbym, że wręcz powszednim. Natomiast po raz pierwszy w życiu zdarzyło się, że strzelała do mnie milicja. I to strzelała bez ostrzeżenia. Za to, że nie chciałem podnieść rąk w trakcie czegoś, co wziąłem początkowo za rutynową kontrolę. Miałem nadzieję, że Kulas zdoła mi to wszystko chociaż częściowo wyjaśnić. W tej chwili potrzebowałem rzetelnych, konkretnych odpowiedzi, a tylko on był mi w stanie takie zapewnić. Do jego bloku zostało relatywnie niedużo, ale postanowiłem, że mimo wszystko podjadę tak blisko, jak dam radę. O tak, na wszelki wypadek. Gdyby okazało się, że trzeba będzie nagle, na cito, przed kimś uciekać. Zaparkowałem dosłownie przy samej klatce. Pomiędzy dwoma krzywo ustawionymi samochodami, a potem przedarłem się przez zwaloną na krawężniku zaspę. O! Znów ktoś wyrwał domofon z kablami. Drzwi po prostu otwarte. Żule tak często robili, kiedy przychodziły chłody, żeby móc włazić do piwnic i tam sobie łoić tani spirytus. No cóż. Chociaż jeden problem mniej. Winda wwiozła mnie na górę bez niespodzianek. Wysiadłem na wymalowanym sprejem, obdrapanym piętrze Kulasa. Teraz jeszcze śmierdziało to kocimi szczynami i czysto ludzką już wonią przepoconych ubrań. Ta. Zima w blokowiskach to było to, co naprawdę pozwalało doświadczyć uroków życia w wielkim mieście. Wcisnąłem przycisk dzwonka. Kamerka od razu się ożywiła. Spojrzałem wokół obiektywu.
Kulas, wpuść mnie. Warknąłem.
Odezwał się brzęczyk. Popchnąłem drzwi do zakratowanego przedsionka. Cierpliwie odczekałem, aż czujniki mnie przeskanują. Już miałem otworzyć kratę do przedpokoju, natomiast ta nie myślała się otwierać. Szarpnąłem raz i drugi. Obejrzałem się na drzwi. Kurde. Zamek już się za mną zatrzasnął, a ten nie puścił. Co, ja uwięziony tu byłem?
Kulas.
Sapnąłem, widząc przyjaciela wyjeżdżającego z salonu na swoim rydwanie.
Chudy, ja pierdolę, przywitał mnie. Co ty tutaj, kurwa, robisz?
Aha, ciebie też miło widzieć, Kulas, nie powiem. Może byś tak...
Chudy, pojebało cię, człowieku? Tak po prostu do mnie przyłazić? Wypierdalaj stąd!
Zamrugałem. Co?
Mówię, wypierdalaj, ale to tak w podskokach!
Nie byłem w stanie określić.
Mówi serio?
czy prześmiewczo. W każdym razie nie podobał mi się ani ton, ani treść przywitania.
Kulas, weź se zważaj.
Warknąłem, bo przyznaję, że aż mnie ubodło.
Ja tutaj do ciebie z nadgrobu wracam, a ty...